Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy dziś w programie Z rodziną mi do twarzy. O dojrzewających córkach rozmawiamy. W studiu Radia Doksa taka właśnie córka jeszcze się mieści w okresie dojrzewania, tak? Bo do 20 roku życia mniej więcej, także jeszcze 2 lata sobie możesz, Julia, podejrzewać. Julia Miążek jest z nami, psycholog Zofia Proczka-Śnieżek i Joanna i Andrzej Żelowscy, rodzice 4 córek, z czego 3 już przynajmniej nastolatki, tak? 3 nastolatki, no to trochę tego doświadczenia jest. Moi drodzy, rozmawialiśmy przed przerwą, w zasadzie, no ja się tak zastanawiałam, dla kogo ten okres jest trudniejszy. Andrzej, tutaj mówiłeś dużo o tym, że no trzeba rozluźnić te więzi, teraz już wszyscy o tym wiemy, ale że jest to bardzo bolesne dla rodziców, kiedy się okazuje, że ważniejszy jest kolega, koleżanka niż moje zdanie. Czy można się na to jakoś przygotować? Czy można sobie gdzieś tam rodzice, ci dorośli mogą sobie w głowie przetłumaczyć, że to takie przejściowe, że nie jest to wymierzone przeciwko mnie?
No to jedyne, co można sobie powtarzać, że młoda osoba nie robi tego na złość. I że to jest okej, bo faktycznie zadaniem nastoletniej osoby jest separowanie się od rodziny, ale myślę sobie, że więź i więzy to są jednak 2 różne sprawy. W takim sensie, że więzy, no to jak najbardziej trzeba zrzucić i się wyzwolić, ale więź zostawić. W takim sensie, że relacja zostaje, ona się zmienia, ale relacja zostaje i że nawet gdyby coś się działo, bo tu ja nie mówię, że młode osoby przychodzą z każdą rzeczą się pytać do rodzica, no bo to by był etap przedszkolny, bo to już tak trochę od tego czasu tracimy, rodzic traci tą pozycję, tak? Bo najpierw jesteśmy my najważniejsi jako rodzice, później jest pani powiedziała.
Zgadzam się.
A później faktycznie Marcin powiedział, tak? No i trochę przygotowuję się na to rodziców, że to zdanie innych jest, zaczyna być dopuszczane, później ważne, ale jeśli ta więź, czy ta relacja jest dobra, jest wystarczająco dobra, to że gdyby coś się działo, gdyby nas by potrzebowała ta nastolatka, to że ona przyjdzie. Bo przy takich ważnych decyzjach, to myślę sobie, że też przychodzą do rodziców, czy nawet pogadać o tych szkołach, czy jakby coś się już niebezpiecznego działo, no to tym bardziej. Więc faktycznie separacja, no, jest zadaniem i trudnym dla rodzica, że ta...
A dla dziecka naturalnym, prawda? Samo sobie selekcjonuje. Julia, czy to tak jest, że w naturalny sposób się dokonuje selekcja? Z czym do mamy, do taty, albo do mamy i do taty, a z czym już jednak szuka się gdzieś innych autorytetów?
Tak, to tak jest, bo... Sądzę, że każdy człowiek nosi do naszego życia coś innego i tak jak nie każdej koleżance powiem o swoich problemach, tak nie zawsze pójdę z jakimś problemem do taty albo nie zawsze powiem o czymś mamie. Czasami powiem o czymś siostrze, o czym nie powiem rodzicom, albo powiem rodzicom, o czym nie powiem siostrze, albo koleżance. No różnie to bywa. To też zależy od relacji, od dnia, od humoru też bardzo dużo zależy. Ale też od powagi sprawy albo od jakiegoś ryzyka związanego z wyborem albo z jakąś decyzją. Więc no, weźmy taki przykład, jak szłam do liceum, to pierwsza osoba, o której powiedziałam, że idę do tego i tego liceum, to była moja mama i mój tato. Później tam powiedziałam koleżankom, na końcu się dowiedziała siostra. No ja w ogóle mam tendencję do mówienia w mojej rodzinie, co ja robię i co mam zamiar robić. Mamy no taką relację, że się tym wymieniamy. Ale to też nie są wszystkie rzeczy. No są takie rzeczy prywatne, które mówię tylko koleżankom. No różnie bywa.
Czy trudno jest rodzicom zaakceptować to, że dzieci mają swoje tajemnice? Że nie chcą, żebyśmy o pewnych rzeczach wiedzieli?
Wiesz co, chyba nie. Ja myślę, że zdrowie jest pewne rzeczy nie wiedzieć. Naprawdę. I sama wiem, że mojej mamie wielu rzeczy nie mówiłam. Myślę, że ona jest zdrowsza z tego powodu. Ja pewne rzeczy nie musiałam się wstydzić potem przed mamą. Do dzisiaj mamie wielu rzeczy nie mówię, chociaż dobry mam z nią relację, choćby dlatego, żeby jej nie martwić na przykład, bo mówię, mama sobie nadinterpretuje. Ja pewnie też bym tak robiła. Także nie mam żalu do dzieci, że mają jakieś przede mną tajemnice i to jest, każdy ma jakieś tajemnice.
Czasami to, co może być trudne, to też jakieś doświadczenia właśnie z tego okresu. Nasze ryzykowne, które, no, które znamy, czy z towarzystwa, czy z własnych doświadczeń. I tego możemy się obawiać, tak? I przed tym chronić, żeby no właśnie nie było podobnie, tak? Że nasza dziewczyna pójdzie w te same środowiska, ślady i tak dalej. No, tylko właśnie my też tam byliśmy, tak?
Jak w sobie wtedy, co ci dorośli wtedy powinni zrobić? Te mamy, ci ojcowie.
Właśnie, co powinni zrobić?
No, myślę
Pani
sobie,
Zofia,
że to jest...
No, wszyscy czekają, no. To jest klub programu.
Odwołam się do tego zbrojenia od dzieciństwa, tak? Czyli jeśli mamy zaufanie, jeśli rozmawiamy, to gdyby coś się poważnego działo, możemy wtedy się spodziewać, że ta osoba się zgłosi do nas. A jak tak, no to bardzo trudne zadanie, zaufanie.
Ale to też to, o czym Julka już mówiła, tak? Może się zdarzyć tak i tak. Sama wyciągnij wnioski, tak?
Zaufanie, ale też myślę ta uważność, że no gdyby coś się działo, bo czasami no coś może być wołaniem o pomoc. Mam taki obraz gdzieś w internecie czytałam, że był taki zamknięty forum dla osób samookaleczających się i jakoś poruszyła mnie historia jednej z tych dziewczyn, która powiedziała, że przez miesiąc czy przez dwa kulała i bo cięła się po stopie. I rodzice nie zauważyli, że kuleje, tak? Więc no, tutaj być uważnym, że gdy właśnie no, coś się działo, to żeby zareagować. No bo jak coś się będzie działo, to nie ma możliwości, żeby ta osoba też nie pokazała, tak? Że jest nieszczęśliwa po sobie.
To widać, że jak się ma dobre relacje z dzieckiem, to widać, że jest smutniejsze. Albo właśnie, że coś próbuje powiedzieć, ale nie wie jak. Albo że się boi czegoś powiedzieć. I wtedy jest rolą mamy czy taty, żeby tak ją podejść, żeby chciała właśnie porozmawiać, żeby wyrzuciła to z siebie, nawet jeżeli nie będę umiała jej pomóc, albo jak moje zdanie będzie inne niż jej.
Andrzej, ja wiem, że ty już wielokrotnie się na ten temat wypowiadałeś, ale to jeszcze raz ci nie zaszkodzi. Temat ulubiony przez ojców, ta dojrzewająca córka w końcu chce dojrzeć dla jakiegoś chłopaka i chce z nim wychodzić, chce się z nim spotykać. I co się wtedy dzieje w tej relacji tato-córka?
Na to akurat byłem przygotowany i dużego problemu z tym nie miałem.
Naprawdę. Czyli tu się nauczyłeś.
Sam zaczął wcześniej do mnie przychodzić, to miał dobre doświadczenie.
Tu jakoś dużego problemu z tym nie miałem, bo mając dzieci, no zdawałem sobie sprawę, że te dzieci wychowuję do tego, żeby nas opuściły i zajęły się budowaniem własnego życia.
No tak, ale wiesz, to, że wiedzieć, że ten facet się pojawi, to jedno, ale jaki on będzie, tak? Czy on, wiesz...
Mówił, że kij bejsbola wyszukuje.
Na szczęście dziewczyny tutaj nas potraktowały łagodnie i chłopaków, których przyprowadziły do domu, mogliśmy zaakceptować bez problemu, także że tutaj potraktowały nas dobrze, nie robiły eksperymentów na rodzicach.
Ale wiesz co, ja myślę, że jest jakby krok przed tym wydarzeniem, kiedy przychodzą chłopaków. Ja myślę, że bardzo ważna jest rola ojca w widzeniu siebie przez dziewczynę. Że to właśnie ojciec spełnia tą rolę, może w cudzysłowie powiem, pierwszego chłopaka, bo ona się przegląda w ojcu najpierw. Chce się podobać mężczyznom, więc fajnie jak tata mówi jej, że ładnie wygląda, że jest śliczna. No bo jak tata będzie ją dołował i mówił jej, nie żruj tyle, bo utyjesz, no to ona będzie tak mi się wydaje, będzie tak siebie postrzegać. A jak będzie dla taty tą księżniczką, no to też jej łatwiej będzie siebie zaakceptować i wyjść do ludzi z taką samą... Ja na przykład nie pamiętam, żebym w okresie tak dziewczyny narzekała, ja nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam, żebym patrzyła w lustro i mówiła sobie, o Boże, mam krzywy nos, jestem pryszczata, czy jestem brzydka. Ja byłam pewną siebie dziewczyną i nigdy nie miałam z tym problemu. Teraz mam większe problemy niż wtedy.
Może nieprzerobione dojrzewanie.
Może właśnie dlatego, że mój tato... ja widziałam po prostu, jak mój ojciec mnie kocha i zawsze mi mówił, że tylko się nie maluj, bo moja mama się malowała i ojciec mówi, nie maluj się, jesteś ładna bez malowania. I ja się pierwszy raz pomalowałam do ślubu i było mi z tym dobrze. Także to jest, myślę, bardzo ważna rola ojca.
Julia, podejrzewasz gdzieś tam taty zachowanie, jego wzrok, czasami gdzieś tam złapiesz jakieś komentarze?
To ma duży wpływ, Są takie sprawy w moim życiu, które potoczyłyby się trochę inaczej, gdyby mój tato inaczej na to zareagował. Jest dużym autorytetem dla mnie, tak już poza tym tematem, że jednak jego decyzje, znaczy jego rozpoznania na mój temat mają duży wpływ na to. Jak siebie tam, widzę.
Gdzieś tam filtruje tam jakichś potencjalnych adorotorów?
Powiem tak, Miałam parę takich sytuacji, że rzeczywiście chłopak przychodził do naszego domu i widziałam, że niby nie, ale mój tata zawsze siedział spięty. I jak go sprowadzałam na dół, bo mam pokój u góry, to mój tato siedział na baczność, o ile tak się da. I bardzo sztywnymi ruchami podchodził do delikwenta, podawał mu rękę, przedstawiał się. Widziałam, że bardzo się stara.
Kuba by chciał mieć kontakt, nie?
Tak, ale bardzo normalnie do tego podchodzi. I wiem, że to jest trudne dla ojców, dlatego bardzo doceniam jego starania, jego ukłon w moją stronę, żeby zachować się kulturalnie i żeby nie odstawiać jakiejś akcji. No, tak.
Dać szansę.
Tak, żeby dać szansę. No.
Nie wyciągać drzwi z zawiasów, nie chodzić, naprawiać radia u góry.
Tak, tak.
To może być wspólny temat, na przykład piłka nożna.
Zależy, kto komu kibicuje.
To jakoś jest bardzo ważne, jak ojciec podchodzi do córki, ale też jak podchodzi do, jakie są relacje w małżeństwie, no bo na to też dzieci patrzą i to jak matka przeżywa też swoją kobiecość, no myślę, że to też ma wpływ, więc jakby te trzy poziomy też są istotne, no bo na ten czwarty, czyli to, co płynie z mediów, czy jakoś ze środowiska, no to już mniejszy. Mamy wpływa. Tutaj nie jest za dobrze, bo jednak reklamy i to, czym bombarduje się młode dziewczyny, no to jest bardzo przykre i jednak nawołujące do... Znaczy jest lepiej, było tragicznie, jest lepiej, bo i jeśli chodzi o figurę w sensie wagi i jak ta sylwetka powinna wyglądać i do w ogóle doskonałości.
Wracamy do jakiejś normy.
Tak, no że jest troszkę lepiej, no są fajne już takie kampanie reklamowe, które w ogóle zatrudniają kobiety o różnych rozmiarach i stawiają na takie naturalność, więc tutaj no jest lepiej.
Ale to jest też niezwykle istotny temat w okresie dojrzewania.
Bardzo i myślę, że nie bez znaczenia ma to, że jest jednak więcej zaburzeń odżywiania i że to miało na pewno duży na to wpływ, jak się rozwijało, to no, czym są bombardowane te osoby, bo tego jest naprawdę dużo.
Z tego, co się mówi, że macie to też gdzieś na uwadze w swoim domu?
Tak, myślę, że... Znaczy, u nas w domu nie ma telewizora, więc reklam zdecydowanie mniej idzie.
Telewizor
niemniej jednak, myśmy to zauważyli. Mimo tego właśnie, że Andrzej jakoś bardzo miał fajne relacje z dziećmi i właśnie przeglądały się w jego oczach. Nawet był taki moment, że odrzuciły mnie od zakupów, bo ja próbowałam im właśnie, zobacz, jakie ładne one, jakie ładne, matka, w ogóle się nie znasz. Więc ja się poddałam, wysyłałam na zakupy Andrzeja i one były wtedy szczęśliwe, naprawdę. Tata im doradzał, one były zadowolone. Ale właśnie z rozmów wynikało, że czasami czują się takie, nie wiem, gorsze, ale właśnie, że zauważały, że koleżanki się wyzywająco ubierają, że mówiły mi, że mamo, dziewczyny są dzisiaj gorsze od chłopców, prowokują ich swoimi zachowaniami, że właśnie jak ktoś jest, nie wiem, nieubrany wyzywająco, to od razu jest zrzucany gdzieś tam, wiecie, z paczki, czy no, sygnalizowały to, że ten świat stanął na głowie trochę i że nie można być normalnym, tak? Że jak ktoś właśnie się ubierze inaczej niż wszyscy inni, czyli nie ma butów, które akurat weszły w reklamie.
Trzeba, Julia, jakby z twojej perspektywy zawalczyć troszkę o siebie, o taką normalność takiej codzienności w szkole gdzieś.
Znaczy, ja sądzę, że każdy powinien wyrażać siebie i robić to, co jest zgodne z jego przekonaniami, a jeśli środowisko, w którym się znajdujemy, tego nie akceptuje albo uważa inaczej, to najwyższy czas zmienić środowisko. Ale to ma duży wpływ, jak nas środowisko widzi. I może nie ryzykowałabym ze stwierdzeniem, że dziewczyny są teraz gorsze niż chłopcy, No, z wyzywającym ubieraniem się też jest różnie, bo to też jest kwestia stylu różnych osób. Też często dziewczyny, jak się czują niedowartościowane albo chcą się pokazać w jakiś sposób, to się tak ubierają. No, u nas na korytarzach szkolnych czasami to widać rzeczywiście i nie wiem, z czego to wynika, ale osoby, które nigdy nie czuły takiej potrzeby ubierania się wyzywająco, to tego nie robią i nie są szkalowane z tego powodu w żaden sposób. Przynajmniej nie w moim środowisku, bo to też trzeba zaznaczyć, że dużo zależy od środowiska, w jakim się obraca dziecko. Ja tego nie zauważyłam, ale rzeczywiście, jeśli chodzi o kanony piękna, to jest tutaj duży problem, bo sama zauważam dużo takich sytuacji, kiedy nawet same dziewczyny w swoim własnym gronie kreują jakiś stereotyp o osobach no zarówno większych, jak i tam szczuplejszych. To jest bardzo krzywdzące często i źle działa na nasze postrzeganie siebie. Później jak patrzę do lustra i mam się porównać do jakiejś dziewczyny z reklamy albo dziewczyny z mojej klasy, która mówi, że w ogóle nie je, albo że no ja żadnych problemów z odżywianiem nie mam, no to...
Trzeba mieć swój rozum, trzeba, tak? Bo z tego się nie obejdzie.
Nie można zwariować po prostu.
Najgorszy ten nacisk w mediach, no, który trochę się zmienia, ale nadal jeszcze niestety jest, to jest to, że jakby kobiety miały do zaoferowania jedynie właśnie wygląd i ciało i piękno. Jeśli tego nie mają, no to właściwie są bezużyteczne, tak? I to jest to, z czym jakby no, próbuje się walczyć, żeby ten nacisk znieść. No bo jest krzywdzący, nieprawdziwy, i szalenie inwazyjne właśnie dla kształtowania się młodych dziewczyn.
I to jest tutaj to pole do takiego bezpośredniego działania, tak? Najpierw rodzice i to takie najbliższe środowisko. Tutaj też najwięcej można zdziałać, jeśli się dobrze zadziała, prawda? Bo to też nie zawsze wychodzi.
Jeszcze pomyślałam sobie o tym ubiorze, że to jest chyba międzypokoleniowa walka od chyba początku dziejów, że starsze, znaczy rodzice narzekają na to, jak się ubierają dzieci. Więc myślę sobie, że to akurat chyba nic groźnego się nie dzieje, bo też jak ja wspominam gdzieś, moje doświadczenia to było podobnie. Więc tutaj myślę, że to faktycznie jest związane z różnymi trendami, z różną modą. No oczywiście wszystko w tych granicach, no które też znowu jest związane z tymi mediami, że jednak jest seksualizacja, tak? I tutaj też trzeba gdzieś mieć na to uwagę i temu gdzieś tam przeciwdziałać. Ale były różne zawsze subkultury i...
Słuchajcie, jeszcze taka rzecz jak wzajemne oczekiwania, zbyt wygórowane oczekiwania, czy też czasami nierealne rodziców wobec dzieci, dziewczynek wobec dzieci i też dzieci wobec rodziców. Czy możemy je jakoś tak, nie wiem, pokrótce nazwać i zobaczyć po prostu, co to jest, czego wy na przykład oczekujecie od swoich, czy dzisiaj już to widzicie, że oczekiwaliście od swoich córek, a dzisiaj już wiecie, że one wam tego zwyczajnie po prostu no, nie mogły dać, czy nie mogą dać pewnych zachowań, emocji.
No, to jest trudny temat, bo nie da się tego chyba uniknąć. Zawsze rodzice jakieś wyobrażenia, pomysły na swoje dzieci mają. Ogromne wyzwanie dla rodziców, żeby właśnie jednak powstrzymać się od tego, bo no, dzieci mają prawo do podejmowania własnych wyborów życiowych. I mimo tego, że myśmy z Asią tak zawsze nastawialiśmy się w ten sposób, że dzieci mają prawo decydować o sobie, tak, i nawet jak były mniejsze, to dawaliśmy im takie pole do tego, żeby nawet, nie wiem, ubranko sobie wybrały, nawet jak były małe. I myśleliśmy o sobie w ten sposób, że damy im taką wolność, żeby mogły podejmować decyzje, no to jednak gdzieś tam mimo wszystko no, mieliśmy jakieś takie pomysły, że o, dobrze byłoby, jakby dziecko poszło w tą stronę albo w tą stronę, no a potem się okazuje, że dziecko ma zupełnie inny pomysł na ten temat. Ja myślę, że trzeba to zaakceptować, bo dzieci mają prawo do tego, żeby podejmować decyzje dotyczące własnego życia, bo to jest ich życie. Mają prawo też popełniać błędy, a no, ja też już mam takie własne obserwacje, że to, co mnie mogłoby się wydawać niewłaściwą decyzją, no, w perspektywie czasu okazuje się, że było decyzją całkiem dobrą i być może gdyby dziecko kierowało się tym, co moimi wyobrażeniami na temat tego, co jest dobre, no to być może byłyby to decyzje gorsze.
Także a myślę, dziecko nieszczęśliwe, nie? Też tak mogło być.
Myślę, że trzeba. No nie ma tu oczywiście, jak całe życie nasze jest związane z ryzykiem. No, i my, i nasze dzieci podejmujemy decyzje, które raz są dobre, raz są złe. Nie da się uniknąć takiego ryzyka, no ale no, trzeba się zdobyć na to, żeby jednak uszanować to, że dziecko ma prawo do własnych wyborów i po prostu uszanować to.
Na pewno oczekiwaliśmy od nich, żeby się uczyły, bo
no, to są jakieś realne oczekiwania.
To są jakieś takie, prawda, to chyba każdy rodzic ma takie oczekiwania. Też oczekiwaliśmy i dalej oczekujemy, że będą wykonywać jakieś tam swoje obowiązki domowe, które im przydzieliliśmy, a to było naprawdę, to był punkt zapalny.
I Julia się uśmiechnęła.
To chyba coś o tym wie. Mimo tabelek zrobionych, kto ma co, zawsze był z tym problem i zawsze był to punkt zapalny.
Zawsze jest jakiś obszar buntu.
Prawda? I zawsze jest jakiś obszar buntu. No, ale czasami, tak sobie myślę, że czasami też dzieci coś od nas oczekują. Nam się to wydaje taka bzdura, ale to taka bzdura. 8 lat temu zbudowaliśmy dom, malowaliśmy pokoje. Pozwoliłam moim córkom wybrać kolor farby do swoich pokojów. Każda wybrała. Po czym przyznaje się przed malarz i mówi tak, pani Asiu, to jest fiolet taki, że ona tam umrze w tym pokoju, tam będzie tak ciemno, to jest pokój północny i no, no nijak, trochę go tam rozjaśnię, o ton jaśniejszy. Ja mówię, dobra, o ten jaśniejszy niech będzie, nawet się nie zorientuje. Ona mi teraz po 8 latach wypomina, że ona nie miała pokoju w kolorze, w którym ona sobie go wybrała, że to była największa trauma w jej życiu, bo ona się nie czuła tam u siebie, bo ja jej wybrałam kolor.
Szczęśliwe dziecko, no, w sumie. No. Julia, czy ty czasami masz takie wrażenie, że gdzieś dorośli, rodzice oczekują od ciebie czegoś, czemu ty nie jesteś w stanie sprostać, czy nie? Bo to wiesz, wcale nie zobowiązkowe.
Nie wiem, czy tak zupełnie bym się odwoływała do mojej sytuacji, ale myślę, że dużym problemem wśród młodych ludzi, w moim wieku szczególnie, są niespełnione ambicje rodziców, które przekładają się później na niezłe problemy, jeśli chodzi o dziecko i postrzeganie świata przez dziecko. Bo myślę, że żadne dziecko nie jest szczęśliwe, kiedy próbuje podjąć swój własny wybór, a rodzice bardzo naciskają, żeby na przykład poszło na medycynę zamiast na, nie wiem, psychologię. No, taki najprostszy przykład. No, różnie bywa z tymi ambicjami i różnych dziedzin dotyczą. Nie tylko zawodu, ale też miłości, ale też przykładania się do różnych rzeczy i czasami wychodzi to na korzyść dziecka, ale raczej w większości przypadków myślę, że korzystniej jest dziecku zostawić wolną rękę, jeśli chodzi o decydowanie o swoim życiu, bo tu już wchodzi w grę taka właśnie ambicja niespełniona, która jest po prostu toksyczna, jeśli chodzi o relacje rodzic-dziecko, tak mi się wydaje.
Moi drodzy, niestety powoli musimy już kończyć. Jeszcze pytanie, czego nauczyły was wasze córki?
Cierpliwości, zdecydowanie.
Ale też pokazały ci kawałek innego świata.
Pokazały mi kawałek innego świata.
Dzierżysz tak, tą książkę w ręce.
Dzierżę książkę w ręce. Jestem bardzo dumna, bo nasze dziecko brało udział w konkursie poetyckim, zajęło 1. miejsce i przyniosłam tutaj właśnie wierszyk, no taki adekwatny do dzisiejszego
Ile
tematu.
Miała lat, kiedy go pisała?
No właśnie sprawdziłam, miała lat 13, czyli, no,
czyli
to była właśnie
tak,
w takim wieku.
Dojrzewająca córka.
I myślę, że ten wierszyk mówi o wszystkim, o czym tutaj dzisiaj mówiliśmy.
Czyli dopuśćmy jeszcze jedną nastolatkę
jeśli
do
pozwolisz,
głosu.
Tak, nastolatkę nieobecną tutaj dopuścimy do głosu. Na rozstaju. Stanęłam w pół drogi na rozstaju. Za mną jak wspomnienie dzieciństwo. Przede mną dorosłość surowa. Nie wiem, co mam wybrać. Jestem jeszcze nie gotowa. Nie wiem, co mam wybrać, więc stoję na rozstaju. Czy mi lalkami wciąż bawić się wypada, czy marynarkę i szpilki zakładać? Stanęłam w pół drogi i przeglądam się w lustrze. Patrzę i oczom nie wierzę. Czy ja wyglądam tak dziwacznie? Nogi za długie, usta za małe, na głowie rozczochrane pierze. Stanęłam w pół drogi na rozstaju. Przede mną pierwsza miłość. Zrobiłam krok w jej stronę. Moje serce jakby drgnęło, dotąd nieruszone. Już nie muszę patrzeć w lustro, bo choć patrzę przed siebie, miłość mi widok zasłania. Widzę tylko ciebie.
Podsumowała tak, że nic dodać, nic ująć. To dziękujemy Zuzia, tak?
Zuzia.
Dziękujemy Zuzi, dziękujemy Julce za pokazanie nam tutaj tego świata nastolatek, bo bez nich to my byśmy sobie tak mogli opowiadać i snuć sobie różne domysły i nasze wyobrażenia na ten temat. Bardzo wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Julia Miążek,
dziękuję.
Nasza nastolatka, dziękuję ci bardzo. Psycholog Zofia Proczka-Śnieżek.
Dziękuję bardzo.
Joanna i Andrzej Żelowscy, rodzice 3 nastolatek i jednej, która
no,
dopiero...
Dorosłych, tak?
Ale skończyły już?
Tak, 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 tak.
Jedna już 21 lat.
Czyli jedna już
Ale nastolatkami
stare.
Były kiedyś.
Były. Jeszcze jedna przed wami. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Proszę państwa, od jutra na naszej stronie doxa.fm oczywiście możliwość odsłuchania tej audycji. Natomiast no, za tydzień już państwa nie zaproszę. Mamy wakacyjną przerwę i to jest czas na nowe pomysły, tematy. Zachęcam do dzielenia się z nami tutaj w Radiu Doxa ze mną. Czekam na państwa propozycje i mam nadzieję, że usłyszymy się we wrześniu. Bardzo dziękuję wam za spotkanie. Dobranoc, do usłyszenia.
Dobranoc.